wakacyjny bajkowy południk lekko rozleniwiony. W końcu po to mamy lato i 2 miesiące wolnego od szkolnych obowiązków, by nic nie musieć. A co to takiego wakacje, to wiedzą już nawet przedszkolaki.
Wakacje to czas od podsynkusek, kiedy wszyscy wyjeżdżają. My będziemy jechać najpierw pod namioty z Rosanką i Jakubem i tam będziemy piwakować pod namiotami, a potem pojedziemy do Polówki się bawić z babcią hał-hał.
A w co najlepiej się bawić w wakacje, tak żeby nie było nudno?
Pingwina albo w niedźwiedzia.
I wtedy wyobrażamy sobie, że jesteśmy pingwinem albo niedźwiedziem?
Tak. Po prostu tak.
Taka zabawa w pingwina przyda się w te bardziej upalne dni wakacji, a jeśli ktoś potrzebuje inspiracji do zabawy w niedźwiedzia, to bardzo proszę odwiedzić Akcent Zoo w Białymstoku. Tam mamy i pana, i panią niedźwiedziową. Jednak kiedy chmurzy się i pada, to sprawdzonym pomysłem okazują się dobre książki. A jaka powinna być najlepsza lektura na lato?
Powinna to być książka lekka, która wywoła uśmiech na ustach dziecka. Ja zresztą bardzo się staram, żeby w moich książkach było bardzo dużo powodów do uśmiechu. Ja uważam, że taki młody czytelnik to jest taki czytelnik, którego trzeba dopiero kusić i wabić i zachęcać do czytania. Kiedy będzie już starszy, to wtedy będzie sięgał po lektury poważne i trudniejsze. Ale kiedy jeszcze jest młodym czytelnikiem, to trzeba zrobić wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby zechciał na chwilę odsunąć od siebie te wszystkie laptopy, komputery, komórki, smartfony i żeby otworzył książkę. A jeżeli książka bawi, jeżeli przy pierwszej stronie dziecko się uśmiecha pod noskiem, przy drugiej stronie od ucha do ucha, to bardzo dobrze, bo to jest nadzieja, że będzie chciało czytać dalej. I właśnie te książki powinny być takie zabawne, przyjemne, lekkie, wciągające. Tak opowiadać czytelnikowi historię, żeby on chciał ją czytać, żeby się wciągnął i żeby zostawić mu taki powód do zastanowienia, do namysłu, do rozważenia.
Mówiła Renata Piątkowska, autorka naszej wakacyjnej lektury. Przygoda ma kolor niebieski. Już za chwilę spotkanie z leśnikiem i kolejnym drzewem z naszego podlaskiego krajobrazu. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Paweł Antosiewicz. Ciekawa jestem, czy ktoś już zaczął tworzyć swój wakacyjny album drzew, tych rozpoznanych na szlakach wakacyjnych spacerów. Przypominam, wystarczy pozbierać liście. Po silnych wiatrach nie ma z tym najmniejszego problemu. Potem wkładamy je między kartki książki albo od razu do specjalnego zeszytu, w którym powstanie nasz własny album drzew, które rosną blisko nas. Do tej przygody można zaprosić starsze rodzeństwo, rodziców, dziadków. Dziś w bajkowym południku Wojciech Rudnik z Nadleśnictwa Czarna Białostocka opowie nam o dębie szypułkowym.
Drzewo królewskie, tak naprawdę jedno z najpiękniejszych drzew, które wszyscy, nie tylko leśnicy, darzą wielkim szacunkiem. W Polsce jest tym dębem królewskim, tak jak lew jest królem zwierząt, tak samo dąb jest królem drzew. Tych dębów w Polsce mamy coraz więcej i z roku na rok sadzimy ich więcej i coraz więcej ich jest w lesie.
A gdzie w Podlaskiem najpiękniejsze dęby rosną?
Puszczy Białowieskiej, ale również Puszczy Knyszyńskiej, dlatego że te puszcze są puszczami żyznymi, mają dosyć dobre warunki glebowe i w tych miejscach jednak to są najpiękniejsze. Zresztą w Puszczy Białowieskiej szlak dębów królewskich, prawda, tych największych, najpotężniejszych, jak również tych przy muzeum, przy siedzibie parku, te dęby robią wrażenie. To są piękne, majestatyczne drzewa, przy których no, się nie przechodzi obojętnie, zawsze się na chwileczkę człowiek przytrzyma i podziwia je.
W czym wyraża się ta ich królewskość? Właśnie w szerokości, grubości pnia, w wysokości drzewa, w rozłożystości korony?
Dokładnie, dokładnie tak. Dęby mogą dorastać do 40 metrów wysokości, więc to jest naprawdę potężna wysokość. No i to są jedne z najbardziej rozłożystych drzew, jeżeli rosną bez otoczenia innych drzew. W lesie troszeczkę inaczej to wygląda, dlatego że tam jest konkurencja i one konkurują o dostęp do światła, więc szybciutko się wzbijają do góry. Natomiast jeżeli chodzi o szerokość, obwód dębu, to największe mają ponad 10 metrów obwodu. Jest taki dąb chrześcijanin, gdzie ma dziuple, jest spróchniały u podstawy, gdzie nawet może zaparkować maluch i to swobodnie. Także to robi wrażenie, więc jeżeli zaparkuje samochód, mogłoby wejść do tego dębu, do środka tego dębu kilkanaście osób.
Gdybyśmy mieli narysować dąb?
To tak patrząc na dzieciaki, to drzewo jest takie właśnie najbardziej potężne, dlatego że i w literaturze, i w takim pojmowaniu, to zazwyczaj rysujemy ten dąb, który rośnie samotnie, czyli jest rozłożysty, szeroki u podstawy, ma tą niską, zawieszoną koronę i wygląda przepięknie. Liście dębu są tak charakterystyczne, że każdy potrafi je rozpoznać i narysować i są jednymi z najczęściej rysowanych liści przez dzieci. Klapowane, czyli mają takie wręby, od 4 do 7 klapek, bardzo charakterystyczne. Natomiast tutaj warto wspomnieć też o takim dębie czerwonym, który nie jest naszym rodzimym gatunkiem, jest gatunkiem amerykańskim i tutaj te klapki, zakończenia są ostre. Właśnie na plantach białostockich ten dąb czerwony rośnie. W lesie bardzo rzadko się go spotyka.
A owoce?
Owoce, no to oczywiście nasze żołędzie. Stanowią pokarm dla zwierząt i to tych najmniejszych, zaczynając od ptaków, tutaj mówimy o sójkach najczęściej. Tutaj taka ciekawostka, dlatego że sójki gromadzą żołędzie i zakopują je przy pomocy dzioba w miejscach. Robią taką malutkie zapasy, spiżarnie i każdy ptak zapamiętuje to miejsce, tak? Naukowcy sprawdzając, jak ptaki zapamiętają, bo przecież tylko 3 miesiące te żołędzie są, potem muszą do tej spiżarni wrócić zimą, potrafią na przykład odmierzyć odległość między 2 drzewami w połowie, przesunąć o 0,5 metra i tam zakopać. I ptaki w ten sposób właśnie zapamiętują. Każda sójka może inaczej zapamiętać, prawda? Ale po to, żeby ktoś inny, inny ptak tego nie złapał. Ale również wiewiórki, czy takie bardzo fajne zwierzątka, podobne do myszek, jak popielice czy koszatki, które chowają w dziuplach. Nam się bardzo często leśnikom zdarza, czyszcząc budki na jesieni, bo trzeba te stare gniazdka oczyścić, znaleźć takie zgromadzone zapasy żołędzi, więc wiedząc o tym, że tutaj możemy spotkać tą spiżarnię, delikatnie otwieramy te budki, jeżeli są, zamykamy, żeby nie zabierać tych żołędzi. Natomiast jeszcze tym pokarmem są dla zwierząt tych dużych, czyli dziki, jelenie, daniele, żubry również, prawda? Oczywiście zwierzęta nie wszystkie żołędzie zjedzą, ale to jest też dobre, bo te, które nie zostaną znalezione, potem dają nowe pokolenie lasu.
My też w Białymstoku jesienią organizujemy zbiórkę żołędzi właśnie dla naszych zwierząt z akcentu zoo.
Dokładnie, dlatego że te żołędzie są bardzo dobrym takim pokarmem treściwym, ale też jest taka ciekawostka, że w dawnych czasach te żołędzie stanowiły produkt czy półprodukt do produkcji takiej takiej namiastki kawy. Ważna jest też kora, bo w przemyśle farmaceutycznym czy w przemyśle chemicznym czy do garbowania skór te związki zawarte w korze dębu są również wykorzystywane.
A drewno dębowe?
Mówi się, że jest jedno z twardszych i tak faktycznie jest.
Najsolidniejsze.
Jest, tak. I już od zarania dziejów było wykorzystywane między innymi do budowy statków, domów. Trudne w obróbce, ponieważ ma piękne słoje. No każdy, kto ma coś drewnianego w domu, a jeżeli ma z dębu, no to eksponuje, bo jest się czym chwalić.
Przypominam, że jeśli na trasach swoich spacerów wakacyjnych spotkacie drzewa, o których mówimy w bajkowym południku, zróbcie im zdjęcie i przyślijcie do nas. bajkowy@radiobiałystok.pl
Bardzo jest lubiany. Samba to proste kroki, wystarczy tylko w rytm muzyki stawiać nogi. Krok do przodu, noga w bok, już następny stawiasz krok, druga noga idzie w bok i do przodu hop, hop, hop. Tańczy sambę, nigdy nie marudzi. Samba ma proste kroki, wystarczy tylko w rytm muzyki stawiać nogi. Krok do przodu, noga w bok, już następny stawiasz krok, druga noga idzie w bok do przodu, hop, hop, hop. Krok do przodu, noga w bok, już następny stawiasz krok, druga noga idzie w bok i do przodu, hop, hop, hop.
W naszym cyklu do słuchania, do czytania nowa wakacyjna lektura. Przygoda ma kolor niebieski Renaty Piątkowskiej. Dla bohatera tej opowieści, Tibora, wakacje zaczną się nietypowo. Jak? Usłyszycie już za chwilę.
W mieszkaniu panowała cisza. Mąciło ją tylko trzeszczenie łóżka, na którym Tibor wiercił się od dłuższej chwili, próbując zasnąć. W otwartym na oścież oknie ciepły wiatr bawił się firanką. Światło ulicznej latarni na tyle rozpraszało mrok, że w pokoju dały się zauważyć zarzucone książkami biurko i niedbale przewieszony przez krzesło plecak. Sen nie nadchodził, jakby ktoś wywlókł go za włosy gdzieś daleko od łóżka Tibora. W tej sytuacji chłopcu pozostawało tylko leżeć i cieszyć się myślą, że od jutra zaczynają się wakacje. W przeciwieństwie do kolegów, którzy wyjeżdżali na obozy i kolonie, Tibor miał spędzić lato w mieście. Ale wcale go to nie martwiło. Należał do ginącego gatunku dzieci, które nigdy się nie nudzą, bo odkąd nauczył się czytać, odkrył, że istnieją cudowne sklepy, w których można kupić przyjaciół. Te sklepy nazywano księgarniami. Wkrótce jego pokój wypełnił się książkami, a Tibor najchętniej sięgał po te o zwierzętach. Gdy czytał i oglądał pełne kolorowych zdjęć albumy, miał wrażenie, jakby z kart książek przybywali do niego w odwiedziny wyjątkowi goście. W ich towarzystwie czuł się lepiej niż wśród rówieśników, którzy z czasem bardziej do Tibora przywykli niż go polubili. Choć unikał bujek i pięści trzymał raczej w kieszeniach, mieli się przed nim na baczności. Sprawiał wrażenie, że jest od nich starszy, a na pewno bardziej małomówny i zamknięty w sobie. Miał po temu powody, bo jego ciut ciemniejsza, jakby wiecznie opalona skóra, intensywnie czarne oczy i takie same włosy już nieraz przysporzyły mu kłopotów. Trzeba przyznać, że jeśli ktoś nosi takie dziwne imię, jest sierotą i ponad wszelką wątpliwość cyganem, to ma powody podejrzewać, że nie jest ulubieńcem losu. Był jednak ktoś, kto nic sobie z tego nie robił, bo wiedział, że los chowa w zanadrzu dla Tibora wiele niespodzianek. Ktoś, kto kochał tego chłopca miłością tak bezgraniczną, jaką tylko babcia może kochać wnuka. Babcia Tibora, która w niepojęty sposób potrafiła czytać w jego myślach, była jedyną bliską mu osobą na świecie. Czasami w nocy Tiborowi śnili się rodzice. Widział tatę, jak rozpala ognisko, dmucha w palenisko, podsycając ogień, a snopy iskier z trzaskiem strzelają w niebo. Wtedy światło płomieni wyłaniało z mroku twarz mamy, która uśmiechała się do Tibora łagodnie. W końcu dym z ogniska, jak gęsta mgła, zasnuwał wszystko. Tibor znowu był sam. Budził się ogarnięty strachem, ale tęsknota za rodzicami, których tak wcześnie stracił, była silniejsza niż lęk. Chłopak wierzył, że dusze bliskich zostają z nami na ziemi. Oczywiście nie można tego udowodnić. Duszy nie da się dotknąć ani zmierzyć, ale to jeszcze nie znaczy, że jej nie ma. Babcia twierdziła, że życie na ziemi to taki futerał na skrzypce. Futerał, który z biegiem czasu ulega zniszczeniu, ale z nim czy bez niego skrzypce i tak będą grać. I choć z futerałami rodziców los obszedł się okrutnie, Tibor ciągle słyszał wokół siebie muzykę ich skrzypiec. Jednak to nie ta muzyka nie pozwalała mu zasnąć. Po raz kolejny poprawił poduszkę i spojrzał na zegar. Dochodziła 11:00. Nagle uświadomił sobie, że coś jest nie tak. Zaniepokoiła go cisza panująca w mieszkaniu. O tej porze zawsze słychać było krzątaninę babci. W kuchni przynajmniej do północy grało cicho radio. W niezbyt sprawnych już rękach staruszki pobrzękiwały naczynia, szuranie kapci o podłogę, stukot energicznie zamykanej szuflady, rozpryskująca się w zlewie woda. To były dźwięki, przy których zawsze usypiał. Taka kołysanka znana w każdym domu. Tego właśnie mu brakowało. To ta niespodziewana cisza nie pozwalała zasnąć, niepokoiła. Tibor wstał i ruszył do kuchni. Gdy stanął w progu, oślepiło go światło. Wokół panował idealny porządek. Babcia siedziała na wygodnym, wiklinowym krześle z głową opartą o blat stołu. Ale w tej pozycji było coś nienaturalnego, jakaś dziwna ociężałość. Tibor jednym susem dopadł do niej. Patrzyła na niego, jakby go nie poznawała. Ciężko oddychała przez uchylone usta, a na jej czole błyszczały kropelki potu. Tibor nie umiałby wytłumaczyć, w jaki sposób telefon znalazł się w jego rękach i jak roztrzęsionymi palcami udało mu się wybrać numer pogotowia. Potem wypadki potoczyły się już błyskawicznie. Biała karetka, mrugająca rytmicznie niebieskim światłem, stanęła przed bramą kamienicy, wzbudzając sensacje wśród przechodniów. Młody, brodaty lekarz badał babcię przez chwilę, a potem wyraźnie zaniepokojony rzucił w stronę sanitariuszy. Przynieście szybko nosze, zabieramy staruszkę do szpitala. Tibor poczuł, że wpada w niewidzialne sidła strachu i bezradności. Stał obok babci, trzymając ją za suchą, ciepłą dłoń i patrzył, jak sanitariusze przepychają się przez tłumek podekscytowanych sąsiadów, którzy w szlafrokach lub kurtkach narzuconych na piżamy bez żenady próbowali zajrzeć w głąb mieszkania. Rozmawiali cicho, a ich głosy zlewały się w monotonny szum. Tylko od czasu do czasu do Tibora docierały wypowiedziane głośniej zdania. Patrzcie, jaki młody lekarz. Co tam taki może wiedzieć? Ja tam bez lekarza widzę, że to serce. Wiem, co mówię, znam się na tym. Oj, to prędko ta biedna kobieta ze szpitala nie wyjdzie. Wspomnijcie moje słowa. A chłopca to pewnie do domu dziecka wezmą. Sam przecież dzieciak zostać nie może. Co też pani mówi? A widzi pan inne wyjście? Zresztą na wszystko są jakieś przepisy. Wspomnijcie moje słowa. Wezmą jak nic. Cokolwiek by się działo, nie pójdę tam. Ja mam już dom. Gdy babcia wróci ze szpitala, wszystko będzie jak dawniej, a na razie stąd zniknę. Tibor postanowił, że trochę się prześpi, a rano opuści mieszkanie. Zabierze tylko najpotrzebniejsze rzeczy, zamknie drzwi na cztery spusty i niech go szukają. Na szczęście od jutra zaczynają się wakacje, więc chociaż szkołę mam z głowy. Pomyślał i powlókł się do sypialni.
Czytał Waldemar Barwiński. To już wszystko w bajkowym południku dziś. Kolejne spotkanie za tydzień. Do usłyszenia!